Drodzy czciciele męki pańskiej, słowo krew pojawia się w Piśmie Świętym około 500 razy. Oprócz znaczenia dosłownego jest ona bogata w liczne znaczenia metaforyczne. W Biblii krew oznacza życie, przede wszystkim dlatego, że proste doświadczenie ludzkie, bez krwi człowiek czy to zwierzę natychmiast obraca się w proch, przestaje żyć. Wylanie krwi oznacza śmierć. Stąd też wzmianka o pojawieniu się krwi może być rozumiana w Piśmie Świętym jako zagrożenie życia lub wręcz jako śmierć bez wyjaśnienia przyczyn. Na przykład prorok Eliasz, zapowiadając śmierć królowi Achabowi, mówi do niego: psy będą lizały twoją krew. W końcu krew może wskazywać na winę człowieka. Do dzisiaj mówimy o zbrodniarzach właśnie, że mają krew na rękach. Zasadniczo więc, jak widzimy, krew związana jest z życiem. Tak ją pojmujemy dzisiaj. Bardzo wiele akcji krwiodawstwa jest prowadzonych, są bardzo popularne. Po co? Właśnie po to, żeby ratować życie. I w tym kontekście Pismo Święte mówi nam o jednej bardzo ciekawej właściwości krwi ludzkiej. Okazuje się, że ta krew ma głos. Jeśli zostanie przelana niewinnie, woła do Boga o pomstę. Zabójstwo niewinnego człowieka z premedytacją jest tak wielką pogardą wobec Bożego stworzenia, tak jawną niesprawiedliwością, że domaga się od Boga pomszczenia już tu i teraz, od razu. I w ten sposób, jak wiemy, wołała do Boga krew Abla, zabitego przez Kaina. Oczywiście należy jasno powiedzieć, że każdy grzech domaga się kary. Ale są takie grzechy, o których tradycja biblijna mówi, że one wręcz wołają do Boga. Właśnie domagają się pomsty, natychmiast, tu i teraz. I co ciekawe, wszystkie te grzechy są związane z ludzkim życiem i rozwojem, a właściwie z pogardą dla tych czynników. Albowiem na podobieństwo krwi zabitego Abla wołają do Boga o pomstę także trzy takie grzechy. Pierwszy, ucisk wdów, sierot, ubogich, cudzoziemców. Wdowa i sierota to w Biblii typowi reprezentanci ludzi, którzy są całkowicie zależni od innych. Na starożytnym Bliskim Wschodzie zasadniczo nie istniało coś takiego, co dzisiaj moglibyśmy nazwać pomocą socjalną. Jeśli więc kobieta straciła męża, czy córka niezamężna ojca, no to często wchodziła w sytuację po ludzku beznadziejną, zdana zupełnie na łaskę bądź niełaskę innych ludzi. Jej życie zależało od ich dobroci. Dlatego Syracydes może na kartach Starego Testamentu powiedzieć takie słowa: chleb biedaków, oto życie ubogich. A kto go zabiera, jest mężem krwawym. Często właśnie Stary Testament nazywa Pana Boga Goel wobec wdów i sierot. Goel to nie jest tylko opiekun. Goel to jest też mściciel krwi, czyli ktoś, kto miał pomścić swojego bliźniego. Może tak Stary Testament nazywać Boga, ponieważ ucisk sierot, wdów, ubogich jest jak przelanie niewinnej krwi i woła do Boga o pomstę. Drugi z tych grzechów to zatrzymanie zapłaty pracownika, najemnika. Podobnie jak dzisiaj istniały w starożytności różne fachy, różne zawody. Wiemy, że święty Józef był cieślą, święty Piotr był rybakiem i tak dalej. Ale też podobnie jak dzisiaj istniało bardzo wielu ludzi, którzy zarabiali po prostu dorywczo, z dnia na dzień. Szukali jakiejś pracy. Kojarzymy w tym kontekście przypowieść Pana Jezusa o gospodarzu, który wyszedł wczesnym rankiem nająć robotników do swojej winnicy. I dobrze wiedział, gdzie pójść. Poszedł na rynek, na centralne miejsce, tam, gdzie tacy ludzie się gromadzili. Bardzo pragnęli, aby ktoś ich zatrudnił, bo od tego zależało, czy będą mieć utrzymanie na ten dzień, czy nie. Jasne jest, że ci najemnicy potrzebowali tych pieniędzy z dnia na dzień, a więc niewypłacenie im pensji było zbrodnią na nich. I znowu Syracydes może powiedzieć takie słowa: zabija bliźniego, kto mu zabiera środki do życia, i krew przelewa, kto pozbawia zapłaty robotnika. Ponieważ zatrzymanie zapłaty najemnika jest jak przelanie niewinnej krwi. I w końcu trzeci grzech to akty homoseksualne i generalnie wszelkiego rodzaju zboczenia w dziedzinie seksualnej. Grzech sodomski. Sodoma i Gomora to dwa miasta, które zostały przez Pana Boga zniszczone właśnie za rozpustę, właśnie za grzechy przeciwne naturze. I pozwólcie, moi drodzy, że w tym miejscu właśnie zrobię taką dłuższą dygresję od głównego tematu, bo powiem szczerze, moje kapłańskie sumienie mi nakazuje przypomnieć naukę Bożą dotyczącą ludzkiej płciowości. Zwłaszcza, że w ostatnim czasie, dobrze o tym wiecie, obserwujemy swego rodzaju niesamowitą promocję homoseksualizmu, genderyzmu i wszelkiego rodzaju rozwiązłości w dziedzinie płciowej. Wszystko jak zawsze okryte płaszczykiem miłości, dobroci, praw człowieka, wyzwolenia itd. Znamy doskonale te gadki. Promocji takich postaw służą media głównego nurtu, seriale czy filmy, które oglądamy. Niestety także, co się przeraziłem, bajki dla dzieci. Może nie tak wprost, ale oglądałem ostatnio w piątek z dziećmi na świetlicy bajkę i się przeraziłem, jak te takie treści ideologiczne są wplecione w te bajki. Na to też naprawdę trzeba uważać. Chcąc, nie chcąc, podświadomie kształtują one nasze myślenie. Czy tego chcemy, czy nie. Stara, sprawdzona propaganda goebbelsowska. 100 razy powtarzane kłamstwo staje się prawdą. Efekt? Możemy dzisiaj spotkać wielu ponoć katolików, którzy rzecz jasna takich rzeczy nie robią, ale nie widzą problemu, żeby inni robili sobie, jeśli chcą. Natomiast, drogi katoliku, czy naprawdę może warto posłuchać, co Pan Bóg ma na ten temat do powiedzenia? Bo Jego słowo w naszym życiu ma mieć decydujące znaczenie. Pan Bóg do nas mówi przez usta świętego Pawła mocne słowa. Nie łudźcie się, ani bałwochwalcy, ani chciwcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą nie odziedziczą Królestwa Bożego. Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie, powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymać ciało swoje w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nieznający Boga poganie. Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Naprawdę wierzycie w to, że można zbudować społeczeństwo, szczęśliwe społeczeństwo, depcząc Bożymi przykazaniami? Nie da się. Nie nazywajmy, moi drodzy, miłością tego, co jest zboczeniem, co obraża Boga i co obraża i poniża człowieka. Jeśli mówimy, że kochamy Boga, a zarazem obojętne jest nam to, jak inni postępują i zgadzamy się na to, to jesteśmy po prostu obłudnymi kłamcami. Proszę was, moi drodzy, zwłaszcza rodzice, chrzestni, ale też wszyscy, którzy macie kontakt właśnie z rodzinami, z dziećmi, abyście mieli stale rękę na pulsie, żebyście też reagowali na to, co się dzieje w szkołach, na wszelkie próby demoralizacji dzieci w szkołach przez szeroko pojęte ruchy LGBT i tym podobne, bo to nie muszą być akurat one. Tym bardziej, że często ich idee przenikają do szkół w sposób bardzo zakamuflowany. Wiemy o tym, bo przecież w szkole pracuję. To jest ważne, bo jeśli dziś tej walki z Bożą pomocą nie wygramy, to jutro będziemy wsadzani do więzień albo płacili grzywny za mowę nienawiści. Tak się dzieje na Zachodzie. Uczmy się z tamtej strony. Swoją drogą, jakże ta mowa nienawiści do złudzenia przypomina radzieckie przysłowie: dajcie mi człowieka, a znajdzie się paragraf. Nic zresztą dziwnego, bo genderyzm to córka marksizmu, to totalitarny komunizm, tylko że w innym wydaniu. Grzech sodomski woła do Boga o pomstę, a więc jest jednym z najcięższych grzechów. Może właśnie dlatego, że nie trzeba być katolikiem i nie trzeba być chrześcijaninem, żeby odczuć w sumieniu obrzydliwość tego grzechu. Ale też miejcie świadomość, moi drodzy, i to jest znana zasada życia duchowego, że każdy grzech, w każdej dziedzinie oczywiście, otwiera nam drogę do jeszcze większych grzechów. Świetnym przykładem tego jest chociażby lektura szkolna Granica Zofii Naukowskiej. Jak wiecie, główny bohater tej lektury, tej książki jest porządnym człowiekiem na początku, ale zaczyna właśnie przekraczać granice, ustalone przez siebie zasady i coraz bardziej, w końcu niepostrzeżenie staje się zabójcą, tak trzeba to nazwać. W przypadku grzechów przeciw szóstemu przykazaniu obserwujemy społecznie bardzo podobny proces. Najpierw zanegowano bowiem prawo Boże i naturalne, które mówi jasno, że każde współżycie męża i żony ma być otwarte na poczęcie nowego życia. Potem antykoncepcja czy mentalność antykoncepcyjna, którą przy tym wprowadzono, otworzyła nam drogę do upadku obyczajów, bo wyeliminowana została odpowiedzialność. Jak została wyeliminowana odpowiedzialność, to otworzyło drogę do wzrostu niewierności, zdrad, rozwodów. A potem prosta logika w tym całym bagnie nielogiki. Jeżeli w życiu jest najważniejsza przyjemność, a ta się może odbywać bez przykrych konsekwencji, to właściwie jaka różnica, z kim to się przeżywa? I tak dzisiaj mamy do czynienia z promocją homoseksualizmu. Ale jeśli ktoś myśli, że na tym ta machina się zatrzyma, to jest po prostu w wielkim błędzie. Już gdzieś przeczytałem, że za parę lat związek dwóch osób tej samej płci będzie uważany za zbyt konserwatywny. Do jakich wynaturzeń ta rozpędzona machina dąży, to pozwólcie, że z przyzwoitości zamilknę. Święty Paweł pyta nas wszystkich, czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Boga i że Duch Święty w was mieszka? Kto zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Drodzy bracia i siostry, wracając do tego głównego tematu, trzeba powiedzieć, że krew Abla, pierwszego zabitego człowieka, wraz z tymi wszystkimi innymi grzechami, woła do Boga o pomstę. Woła i woła. I co? I chyba nic. Świat dalej stoi. Wszystkie przytoczone wcześniej grzechy dzieją się po całej ziemi, dzieją się na naszych oczach, w naszych czasach, a świat kręci się w najlepszy. Może Bóg nie słyszy tego wołania, może nie dochodzi do Niego. I tutaj na ten problem odpowiada nam autor listu do Hebrajczyków. Mówi tak, nie, Pan Bóg słyszy doskonale tą krew. Słyszy dokładnie to wołanie. Tylko, że jest taka jedna krew, która przemawia mocniej niż krew Abla. I to jest właśnie krew Chrystusa. Krew nowego i wiecznego testamentu, przymierza, wylana na odpuszczenie grzechów. To jest krew Chrystusa, która nie woła o pomstę, ale jako jedyna z tych wszystkich woła o miłosierdzie. Ta krew została raz jeden wylana na krzyżu dla naszego zbawienia. Ta krew staje się realnie obecna podczas każdej mszy świętej, po tym jak kapłan wypowie słowa konsekracji. A zatem wielki skarb zostawił nam Chrystus w Najświętszym Sakramencie. Swoje ciało i krew. I jak poucza nas Sobór Trydencki, ilekroć sprawowana jest ta ofiara mszy świętej. Bóg pomimo wielkich zbrodni świata udziela łaski i daru pokuty tym wszystkim ludziom, a zwłaszcza tym, którzy uczestniczą w liturgii Najświętszej Ofiary. Pan daje nam czas miłosierdzia. Czas jednak ma to do siebie, że przemija i kiedyś się kończy. A dla nas bardzo realnie, z chwilą naszej śmierci albo z chwilą powtórnego przyjścia Pana. Nie odwlekajmy zatem naszego nawrócenia, nie odwlekajmy spowiedzi świętej, nie odwlekajmy zadośćczynienia za nasze grzechy. Póki mamy czas wysłużony nam przez krew Chrystusa, bo kto nie skorzysta z darów tej chrystusowej krwi, ten będzie musiał ponieść karę za swoje grzechy, które jak krew Abla domagają się srogiej pomsty. O krwi najdroższa, o krwi odkupienia, napoju życia z nieba dla nas dany, o zdroju łaski, o ceno zbawienia, Ty grzechowe leczysz rany. Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta, abyś nas wszystkich życiem napawała, abyś dla świata krwi boska prześwięta, miłosierdzie wybłagała. Amen.